Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Grzegorz Kryger, pomorski kurator oświaty, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy kurator oświaty patrzy w prognozy pogody?
Zawsze.
I co widzi w tych prognozach przed rozpoczynającymi się w województwie pomorskim feriami zimowymi?
Że utrzyma się minusowa temperatura, więc mamy... No już dawno nie pamiętam, kiedy mieliśmy śnieg w ferie.
Aha. Będzie to główna atrakcja dla dzieci w tym roku, jak pan sądzi?
To na pewno. Mam nadzieję, że wykorzystają te szanse, którą nam pogoda dała. Natomiast, no też mówiąc już poważnie, mamy bardzo dużo tradycyjnie wypoczynków zgłoszonych, a więc też będzie się działo w naszym województwie. Standardowo, może trochę inaczej niż w trakcie wakacji letnich, mamy też więcej wyjazdów niż przyjazdów do naszego województwa. Natomiast też bardzo duża liczba ponad 400 półkolonii, które będą działy się na terenie pomorskich szkół.
A propos tych wyjazdów, to też o tym dzisiaj mówimy, że policja zapowiada zmasowane kontrole autokarów. No i dobrze, to oznacza, że obowiązki swoje wykonuje. Tak trochę ironicznie zacząłem, bo tak sobie myślę, że jak skoro tyle śniegu spadło, wygląda na to, że się w większości województwa, no może nie w mieście, tutaj w Trójmieście może nie, ale gdzieś w regionie chyba się utrzyma, to cała ta oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepotrzebna.
Potrzebna, zdecydowanie potrzebna, bo też mamy, pamiętajmy, mamy też takie sytuacje, że jednak ta opieka nad dzieckiem powinna być zapewniona. Mamy też różne sytuacje. Rodzice nie mają urlopu, nie mogą być w domu z dzieckiem, a więc też szkoły na to bardzo często odpowiadają. Właśnie takie zajęcia opiekuńcze zgłaszając.
I na co rodzic, ucznia, uczennicy może liczyć podczas ferii zimowych?
Pełen profesjonalizm, przygotowaną kadrę, no bo to nauczyciele, którzy też mają przygotowanie do tego, żeby te zajęcia z dziećmi prowadzić, ale też myślę, że to jest najważniejsze, niezależnie od tego, czy mówimy o półkoloniach, czy mówimy o swobodnym wypoczynku, nie wiem, spędzaniu czasu na dworze i korzystaniu z tej pogody, którą mamy za oknem, czy właśnie wyjazdy, nawet wyjazdy zagraniczne, zawsze bezpieczeństwo jest najważniejsze i na to zwracajmy uwagę.
To rozumiem, że to są bardzo indywidualne, że tak powiem, sprawy, może nie indywidualne, ale zależnie od tego, jak to w danej szkole jest zorganizowane, jeżeli dana szkoła taki wypoczynek przewiduje, obowiązku nie ma teoretycznie.
Obowiązku nie ma, ale to też myślę, że już...
Ale jest to normą już? Tak,
myślę, że jest pewną tradycją, pewnym zwyczajem w danych społecznościach, że właśnie na przykład takie zajęcia czy półkolonie, czy właśnie różnego rodzaju zajęcia na terenie placówki się odbywają, ale nie w każdym miejscu to jest wymagane, oczekiwane też od rodziców. No też mamy takie sytuacje, że po prostu dzieci cieszą się z tego czasu wolnego.
Mhm. To taki, skoro kończy się, skoro zaczynają się ferie, to znaczy, że się semestr skończył i coś podsumowujemy, to jak wyszedł ten miniony semestr w edukacji? To był taki rok szkolny trochę po nowemu, trochę zmian, bo i przedmiot nieobowiązkowy. Edukacja zdrowotna, edukacja obywatelska też, która zastąpiła historię i teraźniejszość, zmiany w nauczaniu religii, zmiany w nauczaniu WF-u. Jakie wnioski po tym pierwszym semestrze?
To też taki rok bardzo mocnych przygotowań do tego, co czeka nas od 1 września, więc ta reforma, zmiana, kompas jutra, więc też duża zmiana, jeżeli chodzi o podstawy programowe, treści, których będziemy nauczali, też odchudzenie podstaw programowych i jakby położenie nacisku na zupełnie inne aspekty, samodzielność, pracę projektową, pracę w grupach, to wszystko od września, a ten rok rzeczywiście ma nas do tego przygotować. Bardzo mocno też angażujemy się w szkolenia rad pedagogicznych, w szkolenia nauczycieli, też pracę po prostu nad tą zmianą, która od 1 września wejdzie. A więc taki rok rzeczywiście oczekiwania na to, co za chwilkę w szkole się pojawi.
A jak się udała na przykład edukacja zdrowotna? No bo kiedy rozpoczynał się rok szkolny, no to bardzo mocno patrzyliśmy na to, jakie jest zainteresowanie tym nieobowiązkowym przedmiotem, ile deklaracji będzie złożonych, jaki odsetek uczniów będzie chodzić. Był on jednak w jakimś sensie niezadowalający, to też mówił pan jako kurator, czy pani minister edukacji mówiła całe rozważania, czy to jednak nie powinien być przedmiot obowiązkowy i tak dalej. Co się w trakcie semestru zmieniło? I czy w ogóle coś?
Nie ma zmiany, natomiast też widzimy, widzimy dużo większe zainteresowanie tym przedmiotem w szkołach podstawowych niż w szkołach ponadpodstawowych. No myślę, że jakby no, nie ma tutaj jakiejś większej różnicy, jeżeli chodzi o frekwencję w porównaniu do wcześniejszego przedmiotu, czyli wychowania do życia w rodzinie. Natomiast no, ja podtrzymuję swoją cały czas opinię, że jednak no, tak ważny przedmiot i tak ważne treści powinny być po prostu obowiązkowe.
Pokrętnie zapytam, w Kielnie te ferie zimowe są potrzebne bardziej niż w innych szkołach aktualnie?
Myślę, że nie tylko w Kielnie, po prostu nam wszystkim chyba są potrzebne 2 tygodnie na odświeżenie i na to, żeby po prostu pewne rzeczy wróciły do normy.
Bardzo dużo emocji w ostatnich tygodniach także w pomorskiej edukacji pojawiało się. Kielna i tej sytuacji z krzyżem trzymając się, bo chciałbym, byśmy tutaj kilka rzeczy powiedzieli o tym. Pan ma kontakt z tą panią nauczyciel? Panią nauczycielką?
Z nauczycielką nie. Nawet nie zabiegałem o ten kontakt. Nie uważałem, że to byłby dobry kierunek. Natomiast wiem też, że w stałym kontakcie i ma też wsparcie ze strony swoich koleżanek z pracy, ale też pani dyrektor, wiem, że jest z nią w stałym kontakcie, a ja z kolei i dzień w dzień jestem w kontakcie z dyrektorką szkoły.
Czy tam jakieś decyzje zapadają? Na przykład, nie wiem, odwołała się pani nauczycielka od decyzji o zawieszeniu w siebie samej?
Nie mam takiej wiedzy. To jest jej decyzja, natomiast jakby ustawowo ma określony termin. To jest bodajże 14 dni na to odwołania, więc... No,
ten czas powoli upływa, tak?
Powoli upływa, no to są jej decyzje, tak? A więc rozumiem, że jakby też co do tej procedury na pewno ją pani dyrektor też poinformowała, więc tutaj tej wątpliwości nie mam, natomiast to są jej decyzje i nie będę na nie wpływał.
Jak cała ta sytuacja się odbiła na atmosferze w szkole w Kielnie? Jak pan też ocenia ten protest, który odbył się przed szkołą?
Znaczy, bardzo mocno powiem. Znaczy, protest oceniam zdecydowanie negatywnie. Znaczy, to, czego nie mogę zrozumieć, to jest opieranie czy próba takiego siłowego też przekazania swoich wartości, emocje, które są niepotrzebne, wykorzystywanie, to też widzieliśmy ostatnio w mediach społecznościowych, wizerunku dzieci do własnych korzyści, również tych korzyści.
Przez polityków pan ma na myśli
politycznych,
to wykorzystywanie.
To jest dla mnie skandaliczne i na to nie ma mojej zgody, też takiej nie tylko jako urzędnika, nie tylko jako kuratora oświaty, ale też jako człowieka, jako osoby prywatnej. Z tym się nie mogę zgodzić. Znaczy, edukacja potrzebuje i wymaga ciszy, spokoju i nieangażowania jej w tego typu sytuacje. I to oceniam bardzo negatywnie. Natomiast jak to się odbiło na samej placówce? No myślę, że tak jak w każdym miejscu pracy, w każdym miejscu szkoła jest emanacją społeczeństwa, a nauczyciele są tacy jak my. A więc
wszyscy są ludźmi, mają swoje
wszyscy
emocje.
Wszyscy są ludźmi, tak. A więc rozumiem, że w tych emocjach są, rozumiem, że też są często podzieleni w swoich opiniach. Każdy ma swoje oceny. Ja jestem urzędnikiem z krwi i kości. Ostatnie lata nauczyły mnie i dały mi dużą ufność, może to źle zabrzmi, ale w biurokrację. Znaczy ja wierzę w spokojne wyjaśnienie i wierzę w sprawczość tych instytucji, które
tym się zajmują. A postępowanie dyscyplinarne jest już wszczęte?
Tak, rzecznik dyscyplinarny zajmuje się tym na wniosek pani dyrektor i jakby to postępowanie prowadzi. Ma określony czas, ustawowo 3 miesiące i myślę, że ten czas wykorzysta na to, żeby rzetelnie to wyjaśnić.
Jak przypuszczam, raczej pewnie informacji z tego postępowania nie będzie przekazywanych, tylko dopiero po jego zakończeniu.
Zdecydowanie mam taką nadzieję, to nie jest instytucja w jakikolwiek sposób zależna ode mnie, a więc też nie będę nawet próbował dociekać, jakie są ustalenia rzecznika do czasu ogłoszenia jego decyzji, czy umorzenia, czy to przekazania sprawy do komisji dyscyplinarnej.
Mm-hmm. Pojawiły się też informacje o tym, że i policja, i prokuratura zaczęła sprawę wyjaśniać. Funkcjonariusze policji rozmawiali między innymi z uczniami i przeciwko temu protestuje między innymi organizacja Ordo Iuris, która no, jest, jak rozumiem, oburzona tym, że policjanci mają rozmawiać z uczniami bez obecności rodziców, jak twierdzi ta organizacja. To jest w ogóle możliwe prawnie?
Nie, niemożliwe. Myślę, że tutaj akurat co do działania policji i prokuratury, nie tylko w tej sprawie, ale w każdej innej mam duże zaufanie i tutaj myślę, że rolą policji jest też jak najszybsze dementowanie tego typu fake newsów, nieprawd, które pojawiają się w przestrzeni. Mnie też one w ostatnich tygodniach dotknęły.
Na przykład?
No, miałem sytuację jednego z polityków, który wypowiadał się, że rzekomo kurator miał zakazać organizacji wigilii w jednej ze szkół w Gdyni. To był fake news, który krążył i który szybko udało nam się zdementować. Natomiast no, takie rzeczy się zdarzają i musimy po prostu na nie szybko reagować.
To jeden z polityków formacji Grzegorza Brauna zarzucał panu taką...
Ja nie będę się wypowiadał na temat tej osoby, a więc tylko tyle to zostawię, że jakby fake news dzisiaj jest jednym z narzędzi też walki zbijania kapitału, a jakby ja nie będę się w to angażował, będę szybko dementował tego typu kwestie.
No, ale to tak sobie myślę, to kolejna historia, kiedy gdzieś tam się pojawia jakaś informacja, idzie ona w świat, nikt nie sprawdza, powtarzane to jest, generuje jakieś też emocje, oceny i tak dalej, i tak dalej. Jaka tutaj z tego dobrą, nauka płynie dla uczniów i dla dzieci?
Tutaj dobrą pętlę zrobiliśmy też, jeżeli chodzi o naszą dyskusję, bo wspomniał pan na początku edukacji obywatelskiej, a tam jednym z wątków jest między innymi też krytyczne myślenie, reagowanie na fake newsy, na te zagrożenia, które dzisiaj są powszechne, a których my często dorośli też nie zauważamy. I tutaj musimy być na nie bardzo, bardzo wyczuleni.
Wracając jeszcze do Kielna na moment i do tej atmosfery w szkole, tam tylko jeden dzień był bez zajęć, w którym te zajęcia...
Tak, i to był dzień wymuszony właśnie przez to, co się działo się pod budynkiem szkoły. Natomiast teraz zajęcia odbywają się już normalnie. Za chwilkę też przerwa ta zimowa, ferie. Też w międzyczasie spotkania Rady Pedagogicznej wiem, że też pojawia się wsparcie w formie szkoleniowej dla tego grona. Też pojawiła się oferta ze strony mediatora zewnętrznego. A więc no, dzieje się, myślę, że idzie to w dobrym kierunku.
To był największy kryzys medialny, z jakim pan miał do czynienia jako kurator oświaty?
Myślę, że jeden z kilku, tak. Natomiast, no tak, rzeczywiście to tu skala była duża, natomiast skala nie tyle samego zdarzenia, co rzeczywiście tej atmosfery, która narosła wokół tej sytuacji, to rzeczywiście spore wydarzenie. Natomiast ja też bardzo płynnie przeszedłem z jednego urzędu do drugiego, a więc w ostatnim dziesięcioleciu mógłbym naliczyć rzeczywiście sporo takich sytuacji kryzysowych i one mniej więcej podobny mechanizm pokazują. Natomiast też już to doświadczenie podpowiada mi, że tylko i wyłącznie spokój i może często też ludzi drażniący w mojej sytuacji, ale brak jakichś wielkich emocji w tym wypadku jest najlepszą receptą na to, żeby spokojnie wszystko wyjaśnić.
A jest jeszcze szansa na spokój i na, na wyciszenie emocji w sprawie nastoletniej reporterki sejmowej Sary. Tak byśmy mogli to w dużym skrócie opisać. To jest sprawa na pewno znana słuchaczom, też opisywana przez media i tam jest konflikt między rodzicami dziewczynki i całą społecznością tak naprawdę szkolną. Jak to wygląda? No bo też kuratorium ma swoją rolę w tej sprawie.
Kuratorium, jak myślę, że wiele urzędów jest zasypywanych wręcz przez jedną ze stron tego konfliktu, tak, różnego rodzaju pismami, wnioskami. No, jakby tylko i wyłącznie odpowiedzią znowuż na to jest spokojne podejście i brak jakichś większych emocji w tym i działanie po prostu urzędnicze. No, jesteśmy urzędnikami, my nie obrażamy się na to, że ktoś nam zadaje pytanie. Po prostu odpowiadamy, korzystając z przepisów, które mamy i w ramach możliwości, które mamy.
Ale jest konflikt w tej szkole?
Konflikt jest, natomiast no, myślę, że to też nie jedyne miejsce, gdzie te podobne konflikty są, natomiast no, ten rzeczywiście jest głośny i ten bardzo nabrzmiał. Natomiast nasza rola też jako kuratorium jest w tym wszystkim taka, żeby cały czas pilnować tego, co najważniejsze. To znaczy my na każdym kroku zawsze podkreślamy, czy to sytuacja Kielna, czy ta, o której pan teraz wspomniał, czy każda inna. Zawsze kwestia dobra dziecka, bezpieczeństwa dziecka, wsparcia dziecka jest najważniejsza. No, do tego zostaliśmy powołani my jako urząd, ale też każdy z nauczycieli, którzy pełnią swoją funkcję, dyrektorzy placówek. To jest najważniejsze, pamiętanie o dobru dziecka.
Chcę pana na koniec, bo jeszcze mam minutę mniej więcej na tę rozmowę, zapytać o jedną rzecz. Powoli pojawiają się pomysły dotyczące ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych w Polsce. Mhm. Tutaj na razie mówi się o tym, że trzeba byłoby mieć ukończony 15 rok życia, żeby z tych mediów społecznościowych korzystać i biorąc chociażby te doświadczenia na podstawie tych dwóch spraw, o których mówiliśmy, czyli Kielna i Gdańskiej szkoły i konfliktu między rodzicami jednej z uczennic a szkolną społecznością, to powinniśmy pójść w taką stronę? Co by to zmieniło dzisiaj w edukacji?
Ja mogę wypowiadać się jakby z dwóch płaszczyzn. Znaczy, po pierwsze, jako rodzic, tak, jestem za jakąś formą kontroli i ograniczenia dostępu. Sam z tego też korzystam, mając dziecko w wieku szkolnym. Natomiast jako też urzędnik domyślam się, że jest bardzo trudne opisanie mechanizmu, który miałby kontrolować to, czy użytkownik ma określony wiek, czy nie. Bo dzisiaj wiemy, że są przepisy, które mówią, że do określonego wieku nie możesz posiadać na przykład dostępu do mediów społecznościowych i wiemy, że jest to wykorzystywane.
Trzeba by tego było wymagać od dostawców tych usług.
Po prostu, tak. I to jest jakby, to tym niech się zajmą rzeczywiście specjaliści. Natomiast patrząc na te przepisy, które mamy dzisiaj, na te formy, które dzisiaj funkcjonują, najlepiej sprawdza się rzeczywiście autonomia, którą szkoły mają i rzeczywiście wiele szkół już dzisiaj reguluje to w ramach tych przepisów, które są.
Mm-hmm. Czyli szkoła może po prostu poprosić.
Mogą w uzgodnieniu z rodzicami, mogą przyjąć zasady, które obowiązują. Takie szkoły też działają w naszym województwie. Takie zasady już są wprowadzane i myślę, że to jest na ten moment najlepsze rozwiązanie.
A szykujecie jako kuratorium jakieś rekomendacje dla szkół w tym zakresie? Przydałyby się?
Nie planowaliśmy czegoś takiego. Natomiast my podkreślamy, pokazując dobre przykłady tych placówek, które rzeczywiście we współpracy z rodzicami takie mechanizmy wypracowały.
I tutaj się zatrzymamy. Czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był Grzegorz Kryger, pomorski kurator oświaty, a rozmawiał Kuba Kaługa.